Cześć! Witajcie w 108 odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęte i wypoczęci z dala od piekielnych upałów i innych klimatycznych atrakcji tego lata. No i liczę, że macie siłę na nieco grozy i mroku, którymi Was tu uraczę. Zresztą nie pierwszy raz. Dziś mamy w menu tylko jedną potrawę, taką toksyczną zupę, jaką serwuje nam branża odzieżowa, z wszystkimi tego konsekwencjami. Dla nas rzecz jasna poważniejszymi niż dla branży, no, która te kwestie uparcie przemilcza, bagatelizuje albo wypiera. Tymczasem w pakiecie chorób powiązanych ze szkodliwą chemią w odzieży mamy nie tylko te bardziej oczywiste, bo dotyczące skóry, choroby takie jak wysypki, alergie, ale też takie atrakcje jak utrata włosów, mgła mózgowa, zaburzenia widzenia, kłopoty z oddychaniem, bezpłodność, a nawet agresywne nowotwory czy choroby autoimmunologiczne. Serio. No to rozumiecie, że temat mało lekki, małoletni, no ale taki właśnie odcineczek dzisiaj dla Was upichciłam. Wbrew pozorom, wcale nie po to, żeby straszyć, dołować i jeszcze bardziej zohydzić nam wszystkim modę, ale z nadzieją, że choć kilka osób uda się dzięki tej wiedzy uchronić od takich utrapień, a kilku innym być może pomóc w dotarciu do przyczyn różnych schorzeń, no i przyspieszyć tym samym leczenie. Ja nadal mocno wierzę, że taka nasza zbiorowa, rosnąca świadomość na temat różnych wypaczeń w branży mody może i właściwie kształtuje trochę lepsze praktyki w branży mody, no bo dzięki temu możliwa jest taka nasza konsumencka presja zarówno na regulatorów rynku, jak i na samych producentów. To się powoli dzieje i już teraz obiecuję Wam odcinek, w którym omówimy sobie nowe regulacje w branży mody, no i ich wpływ na biznes i rynek, no i też na nasze różne konsumenckie wybory i możliwości. No ale teraz do sedna. Toksyczne ubrania i chorobowa rosyjska ruletka. Od razu zaznaczę, że to nie jest ani pierwszy, ani ostatni odcinek, w którym poruszam temat szkodliwych chemikaliów w tekstyliach, no bo uważam, że ten wpływ ubrań i tego, co w nich mamy na nasze zdrowie, jest bardzo marginalizowany, a kolejne raporty i śledztwa pokazują tylko, że sprawa jest znacznie poważniejsza i bardziej skomplikowana, niż się nam wydaje. O ile producenci żywności, czy na przykład kosmetyków, mają obowiązek dokładnie informować nas o wszystkich składnikach, jakie znajdują się w produktach, o tyle w przypadku ubrań cisza. Mamy na metce informacje jedynie o rodzaju włókien, z jakich wytworzono materiał. Ani słowa o użytej chemii, mimo że branża mody korzysta z około 8 tysięcy różnych związków chemicznych, w tym wielu naprawdę śmiertelnie niebezpiecznych. Czy to oznacza, że nasze ubrania mogą nam szkodzić? Niestety tak. No i to jest taką wiadomość, to jest taka wiadomość, którą wiele osób przyjmuje z niedowierzaniem. No bo lubimy sobie tłumaczyć, ale halo, przecież kupuję ubrania od znanych marek, kupuję je w eleganckich sklepach. Na pewno ktoś to wszystko sprawdza, na pewno ktoś to wszystko bada. No i przecież szkodliwe chemikalia na pewno są zabronione. No cóż, nie do końca. Co prawda w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie REACH, które ma nas chronić przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, więc przynajmniej teoretycznie ubrania powinny być bezpieczne i odpowiada za to przedsiębiorca, który wprowadza je do obrotu. Ale większość rzeczy, nawet tych z metką Made in Poland, szyta jest przecież z azjatyckich tkanin, a zdecydowana większość naszych ubrań w naszych szafach pochodzi tak naprawdę z importu, gdzie trudno liczyć na jakieś rzetelne kontrole bezpieczeństwa, patrząc na realia tamtejszej produkcji. Dużo o tym mogliście usłyszeć w ostatnich odcinkach, więc nie będę się tutaj powtarzać. To, co jest pewne, to, że chiński czy bengalski producent oczywiście może zagwarantować podpisem na dokumencie tak zwaną zgodność artykułu z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, ale nigdy nie słyszałam, żeby jakakolwiek marka odzieżowa samodzielnie zleciła badanie sprzedawanych przez siebie ubrań pod kątem szkodliwych substancji przed wypuszczeniem ich na rynek. Bardziej od bezpieczeństwa liczy się cena i terminowa dostawa, o czym też mogliście usłyszeć w rozmowie z Olą. Na nasze szczęście tematem toksycznych ubrań zajęła się organizacja Greenpeace, a wyniki śledztwa opublikowała w raporcie pod tytułem Toksyczne ubrania – wielki sekret mody. Możecie sobie wygooglować Toxic Threads – The Big Fashion Stitch Up. Niestety, to badanie nie pozostawia złudzeń. Branża odzieżowa używa tysięcy różnych substancji i to na każdym etapie produkcji. W skali roku to jest, uwaga, 46 milionów ton. Chemikalia to jest absolutna codzienność branży mody. Służą do wytwarzania materiałów, taka na przykład zamiana drewna w wiskozę, jak się domyślacie, nie jest kwestią modlitwy w lesie, ale piekielnie silnych rozpuszczalników, przez które chorują pracownicy i okoliczna ludność, bo rzeki zamieniane są w martwe i toksyczne ścieki. O tym był już odcinek, w którym właśnie mówiłam o sztucznych materiałach, w tym o wiskozie. Chemia jest też potrzebna do wybielania materiałów, do ich zmiękczania, barwienia, farbowania, nadawania tkaninom różnych specjalnych właściwości, takich jak na przykład odporność na wodę, odporność na plamy, odporność na ogień. Niby super, ale za jaką cenę? Wiele z tych substancji uznaje się obecnie za, cytuję, potencjalnie niebezpieczne. Ta ostrożność w takim dosadnym nazywaniu zagrożenia jest związana z koniecznością udowodnienia, że na przykład astma, alergia, niepłodność albo różne nowotwory są bezpośrednim skutkiem kontaktu z danym związkiem chemicznym w odzieży. No i jak się domyślacie, w przypadku ubrań jest to niezwykle trudne, no bo negatywne skutki kontaktu z toksycznymi substancjami odczuwamy zwykle po dłuższym czasie, no i nierzadko wiążemy nasz stan zdrowia z czymś innym niż z tym, co mamy w szafie. Badania na zwierzętach także nie mówią wszystkiego, no bo taki szczur nie zaraportuje tego, że czuje się przemęczony, że ma zaburzenia widzenia, że ma wahania nastroju i tak dalej. Poza tym to nie na branży mody wciąż spoczywa obowiązek udowodnienia, że używane podczas produkcji substancje są dla nas bezpieczne, no ale odwraca się ten kij. I to my mamy udowodnić, że chorujemy przez ubrania. Co więcej, pojedyncze substancje w niskich stężeniach mogą być dla tak zwanej statystycznej osoby, zdrowej, silnej, dorosłej, zupełnie neutralne, ale już ich miks, połączenie razem z długim czasem ekspozycji na te substancje może powodować różne mniej lub bardziej zabójcze skutki, szczególnie dla osób bardziej wrażliwych, w tym oczywiście dzieci. Zanim podzielę się z Wami fragmentami artykułu dziennikarki Alden Wicker, która opisała serię naprawdę zdrowotnych zapaści wśród załogi linii lotniczych, pozwólcie, że wymienię Wam związki, które są obecne w naszych ubraniach. Po pierwsze, rakotwórcze formaldehydy. One są stosowane m.in. w ubraniach typu anti-wrinkle, takie, które mają się nie gnieść, ale też formaldehyd to jest związek, którym się konserwuje ubrania przed wielotygodniową morską podróżą, na przykład z Azji do portów w Europie. Kolejne związki to niszczące płodność ftalany, zwłaszcza DEHP, używane do zmiękczania sztucznych skór PVC, i wykorzystywane w apreturach, w tak zwanych coatingach oraz w niektórych barwnikach. Chemikalia perfluorowane, PFCS, dające materiałom wodoodporne i plamoodporne właściwości, ale za cenę zaburzeń gospodarki hormonalnej, a nawet niepłodności. Triklosan, triklowęgiel, to takie substancje, które nadają właściwości antybakteryjne odzieży sportowej, ale mogące powodować antybiotykoodporność i zaburzenia endokrynologiczne. Toksyczne środki zwiększające odporność na ogień, czyli zmniejszające palność, ale też zwiększające ryzyko raka oraz niepłodności. Bardzo toksyczne dla życia morskiego. Skala, słuchajcie, problemu, jest ogromna, bo sama produkcja bawełny zużywa 4% wszystkich światowych pestycydów i 10% środków owadobójczych. Prawdopodobieństwo kontaktu z czymś trującym jest olbrzymie. W 2012 roku testy ponad 100 ubrań z 20 czołowych popularnych marek modowych sprzedawanych w 29 krajach wykazały, że wszystkie te marki oferowały produkty, w których obecne były niebezpieczne chemikalia. Czajcie to? Nie było ani jednej marki wolnej od toksycznej chemii. Według najnowszych dostępnych danych około 60-70% wszystkich barwników do tkanin to barwniki azo, które uwalniają substancje chemiczne w kontakcie ze skórą. Chlorobenzyny toksyczne przy wdychaniu lub kontakcie ze skórą są też szeroko stosowane w farbowaniu poliestrów. No a teraz zapnijcie pasy, bo wiadą historie, od których włos się jeży. Z dziennikarskiego śledztwa Alden Wicker. To jest dziewczyna, o której mogłyście już słyszeć. Po tym jak wywiad z nią zdjęto z telewizyjnej ramówki 20 minut przed edycją. Ona miała publicznie opowiadać o swojej książce To Die For, How Toxic Fashion is Making Us Sick and How We Can Fight Back. To jest książka, którą zamówiłam i na którą czekam już drugi tydzień, opisująca niewygodne dla branży odzieżowej historie, na przykład takie, jakie Alden przytacza w tekście dla The Guardian. No i tutaj będą cytaty z tego artykułu samej autorki książki. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaka się wydarzyła, gdy wiosną 2011 roku Mary, pracowniczka Alaska Airlines, otrzymała nowy, wysokiej jakości syntetyczny mundur, był kaszel. Potem na jej klatce piersiowej pojawiła się wysypka. Następnie pojawiły się migreny, mgła mózgowa, kołatanie serca i niewyraźne widzenie. Mary była jedną z setek stewardess Alaska Airlines, które zgłosiły w tamtym roku, że mundury powodowały pęcherzowe wysypki, opuchnięte powieki, ropiejące oczy, pokrzywkę, a w najpoważniejszych przypadkach problemy z oddychaniem i reakcje alergiczne. Niektóre stewardesy na przykład zupełnie wyłysiały. Taka sytuacja. Niektóre z tych przypadków były tak poważne, że jednego z członków załogi, Johna, trzeba było wielokrotnie zabierać z samolotu na ostry dyżur. Testy zlecone przez Alaska Airlines i Związek Stewardów wykazały obecność fosforanu tributylu, ołowiu, arsenu, kobaltu, antymonu, barwników, o których wiadomo, że powodują reakcje alergiczne i środka przeciwgrzybicznego, który niedawno został zakazany w Unii Europejskiej. Ale, co znamienne, producent uniformów Twin Hill uniknął kary w sądzie, twierdząc, że żadne z tych licznych chemikaliów samo w sobie nie było obecne na wystarczająco wysokim poziomie, aby wywołać te wszystkie reakcje. Linie Alaska Airlines ogłosiły w 2013 roku, że zakupią nowe mundury, ale nie przyznały, że to te dotychczas używane spowodowały problemy zdrowotne. Pozew pracowników przeciw Twin Hill został odrzucony w 2016 roku z powodu braku dowodów. Jednak badanie przeprowadzone w Harvardzie w 2018 roku wykazało, że po wprowadzeniu tych uniformów liczba pracowników z wieloraką wrażliwością chemiczną, bólem gardła, kaszlem, dusznościami, swędzącą skórą, wysypką, pokrzywką, swędzącymi oczami, utratą głosu i niewyraźnym widzeniem wzrosła dwukrotnie. No i tutaj cytat. To badanie wykazało związek między dolegliwościami zdrowotnymi a wprowadzeniem nowych mundurów. Tak podsumowali autorzy badania. Dalej Aiden pisze. W 2021 John, który był w doskonałym zdrowiu przed wprowadzeniem nowych mundurów, zmarł w wieku 66 lat po wieloletnich, bezskutecznych próbach leczenia swoich objawów. Oficjalną przyczyną jego śmierci było zatrzymanie krążenia i oddychania oraz wtórna astma. Wdowa po nim nie ma jednak wątpliwości, że bezpośrednią przyczyną był właśnie ten nowy uniform. U Mary, która z dużymi trudnościami kontynuowała pracę w Alaska Airlines, w zeszłym roku zdiagnozowano aż 3 choroby autoimmunologiczne. mieszaną chorobę tkanki łącznej, toczeń i zespół Sjögrena. Ta historia z chorymi stewardesami powtarzała się raz za razem, kiedy American Airlines, Delta i Southwest wprowadzały nowe mundury, które były wykonane z jaskrawego poliestru zamiast wełny i były pokryte warstwami zapewniającymi odporność na plamy, zagniecenia i ogień. Mary i John nie są więc wyjątkami. Narażenia na szkodliwe chemikalia pracowników branży mody, z których wielu pracuje w krajach rozwijających się, zostały oczywiście dobrze udokumentowane, ale obejmują problemy z oddychaniem, wysypki, a nawet śmierć. Tyle tylko, że my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo dotyczy to także nas. No i autorka tego artykułu pisze, że podczas zbierania materiałów do książki To Die For, How Toxic Fashion is Making Us Sick, odkryła, że także w USA wiele osób zgłasza złe skutki noszenia odzieży. No i tutaj cytat jednej z osób, z którymi przeprowadzała wywiad. Pracownicy linii lotniczych są kanarkami w kopalni ze względu na długość i konsekwencję narażenia na toksyczne ubrania, twierdzi dr Irina Murdokowicz, jedna z autorek badania z Harvardu. Nie oznacza to, że inne osoby w populacji nie są w jakiś sposób dotknięte. Powiedzmy, że ktoś ma ubranie z tych samych składników, może nawet tego nie zauważyć, bo po prostu nie nosi tego ubrania aż tak długo i aż tak często. Inna badaczka, a właściwie pielęgniarka pediatryczna Carly Hisser, ze stanu Michigan, powiedziała, że jej najstarszy syn był małym dzieckiem, kiedy jego egzema się pogorszyła. Przestawiła swoją rodzinę na bezzapachowe mydła, nietoksyczne środki czyszczące, a po długich kąpielach smarowała go balsamem, wazeliną i kremem sterydowym na receptę. Wszystko, czego próbowaliśmy, nie pomogło, powiedziała. Otwarte rany rozwinęły się na jego dłoniach i na kolanach i zostały zainfekowane. Jak każdy rodzic z ograniczonym budżetem, Hisser kupowała tanie ubrania od marek masowych, w tym poliestrowe ubrania sportowe, ale syn odmawiał ich zakładania. Mama mówi tak, to naprawdę słodki, miły dzieciak, ale każde poranne ubieranie się było koszmarem, tylko krzyki i napady złości. Rzeczą, która w końcu sprawiła, że egzema jej dziecka została opanowana, było wyciągnięcie maszyny do szycia jej babci, zakup nietoksycznego materiału w sklepie internetowym i samodzielne szycie wszystkich ubrań. Hisser zajęło ponad rok, zanim zorientowała się, że problemem były ubrania. Teraz dodaje, nie wszystkie chemikalia są złe lub szkodliwe, ale chciałabym przynajmniej wiedzieć, co znajduje się w ubraniach dziecięcych. Jacqueline jest byłą kierowniczką produkcji w Nowym Jorku. Opowiedziała Elden o swoich doświadczeniach z codziennego otwierania pudełek z prototypami ubrań z Azji i Ameryki Południowej i uderzeń w twarz ostrym zapachem syntetycznych chemikaliów. Tutaj dygresja. Niestety to jest też moje wspomnienie z wielu lat w korpo i pozdrawiam wszystkie koleżanki z branży, które się z tym mierzą i które chorowały już za moich czasów w korpo na różne problemy związane z głównie ze skórą. To było widoczne i związane właśnie z tymi nasączonymi taką świeżą chemią próbkami. No, artykuł ciąg dalszy. Po latach dotykania tego świeżo uszytego ubrania na dłoniach Jacqueline i ramionach pojawiły się wysypki. Kiedy jej dermatolog przetestował ją pod kątem alergii, dowiedziała się, że jest uczulona na kilka chemikaliów zwykle używanych w produkcji mody, w tym niebieski barwnik dyspersyjny używany do barwienia poliestru. Niestety nie mogła nic zrobić, aby się ochronić, ponieważ wszystkie te alergeny można legalnie stosować w ubraniach. Nawet jeśli rzuci pracę, musi dalej nosić ubrania, aby żyć. Jej zdrowie pogorszyło się w wyniku stresu związanego z jej pracą w połączeniu z tym codziennym dotykaniem i wdychaniem chemikaliów, z którymi miała kontakt. Chemikalia w odzieży to złożony, nieprzejrzysty i niedostatecznie zbadany obszar. Trudno o dowody, jaka jest bezpieczna granica substancji chemicznej, tak twierdzi dr Murdokowicz. Nawet jeśli każda substancja chemiczna jest poniżej progów, które można by uznać za granicę bezpieczeństwa, nadal nie wiemy, czy setki chemikaliów nie wchodzą ze sobą w reakcję i jakie to ma skutki. No i w ramach doktoratu na Wydziale Zintegrowanej Toksykologii i Zdrowia Środowiskowego dr Kristen Overdahl spędziła lata na destylacji i katalogowaniu różnych barwników dyspersyjnych, starając się udowodnić, że działają one uczulająco na skórę. Większość z nich nie jest nawet oznakowana ani skatalogowana w literaturze, a co dopiero przetestowana pod kątem bezpieczeństwa. No i pani doktor mówi, widzę każdego dnia, że często w próbce znajdują się tysiące substancji chemicznych, których nie można dopasować do znanej substancji chemicznej. To absolutnie przerażające. To nie znaczy, że każda substancja chemiczna jest zła. Solo może być nieszkodliwa, ale jeśli nie możemy dopasować nazwy do struktury chemicznej, oznacza to, że danych tam nie ma. Więc nie możesz powiedzieć, że to jest niebezpieczne, ale nie możesz też powiedzieć, że to jest bezpieczne. Ostatnie badania Centrum Zdrowia Środowiskowego w Kalifornii wykryły wysoki poziom zaburzającego hormony związku chemicznego BPA w poliestrowo-spandeksowych skarpetach i biustonoszach sportowych dziesiątek dużych marek, w tym Nike, Champion, New Balance, Fruit of the Loom. Limity były przekroczone nawet 19-krotnie. No i kiedy Canadian Broadcasting Corporation przetestowała 38 sztuk odzieży, uwaga, dziecięcej od platform ultra fast fashion, takich jak nasz ulubieniec Shein albo AliExpress, okazało się, że co piąty produkt miał podwyższony poziom toksycznych chemikaliów, takich jak ołów, pfas i ftalany. Badania przeprowadzone w 2020 roku przez profesor z Uniwersytetu Toronto i innego profesora z Notre Dame oszacowały, że dzieci noszące mundurki szkolne odporne na plamy były narażone na kontakt właśnie z pfas i ich wchłanianie przez skórę. Pfas powiązano z kilkoma nowotworami, z różnymi nieprawidłowościami rozwoju płodu, z zaburzeniami układu rozrodczego, otyłością i zmniejszoną funkcją układu odpornościowego. Pfas, najgorsze jest to, że te substancje gromadzą się we krwi i potrzebne są dalsze badania nad tym, jak łatwo pfas jest wytrącany z odzieży i jak łatwo może być wchłaniany przez skórę, także do krwioobiegu, ale te wyniki już teraz są wystarczająco alarmujące, aby nawoływać do buntu przeciwko ich używaniu, no i naprawdę srogo rozważać ubieranie dzieci w takie właśnie mundurki. No po mojej ostatniej wizycie w Londynie, gdzie dzieciaki noszą mundurki i te mundurki są syntetyczne, no zapaliła mi się taka właśnie czerwona lampeczka. Niektóre substancje chemiczne występujące w odzieży, takie jak BPA, pfas i ftalany, naśladują hormony i zakłócają nasz układ hormonalny, powodując zupełnie niełatwą do przewidzenia taką lawinę skutków zdrowotnych, począwszy od ekstremalnych wahań wagi, przez zmęczenie, aż do bezpłodności i chorób przewlekłych. Niektóre chemikalia, takie jak BPA, mogą być metabolizowane i wydalane przez organizm, ostatecznie się rozkładając i znikając, ale inne, takie jak metale ciężkie, gromadzą się w organizmie i w środowisku przez dziesięciolecia, a w przypadku pfas zostają na zawsze. No i podczas testów w takich kontekstach innych niż moda stwierdzono, że wiele z tych substancji, takich jak pestycydy i rozpuszczalniki, uszkadza organizm przez lata przewlekłego, ale takiego nieskończenie małego narażenia. No i dalej w artykule czytamy, że widzimy trendy, ale nie możemy przypisać trendów do tej czy innej substancji chemicznej. Szwedzki toksykolog środowiskowy, który specjalizuje się w substancjach zaburzających gospodarkę hormonalną, mówi o wzroście zaburzeń rozrodczych i niepłodności. No my to wszystko wszyscy widzimy, słyszymy o tym, czytamy, ale jak widzicie, no mało tropów wciąż prowadzi do mody, takich oficjalnych oczywiście. No więc ten oto doktor był członkiem grupy zadaniowej zwołanej w 2020 roku, aby doradzać Szwecji w sprawie opodatkowania toksycznych chemikaliów używanych w modzie. I mówi tak, istnieje ogromne zużycie dużej liczby chemikaliów. Jesteśmy głęboko przekonani, że istnieje związek między narażeniem na te chemikalia a obserwowanymi skutkami. No ale mimo takich piętrzących się wyników testów toksycznych, mimo bijących na alarm naukowców i adwokatów i w Ameryce Północnej, i w Europie, mimo tych doniesień o poparzeniach skórami butów, rajstopami, stanikami, dalej na stronie na przykład Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w Stanach Zjednoczonych jest to temat w zasadzie zupełnie nieistniejący, trudny i niepopularny też jako obszar badań naukowych. Więc nie ma badań łączących doświadczenia pracowników branży mody i linii lotniczych z doświadczeniami ogółu społeczeństwa, ani badań, które oceniają skutki takiego chronicznego, codziennego narażenia na te niebezpieczne zanieczyszczenia poprzez noszenie tekstyliów. Tymczasem sama ta złożoność branży mody prowadzi do zaciemnienia i zamieszania w tym temacie. No i co dalej? W Stanach Zjednoczonych nie ma federalnych standardów dotyczących tego, co może być w ubraniach, a co nie. U nas Unia Europejska zakazała stosowania ponad 30 substancji w modzie. No ale jak wiecie, ten program testowania jest tak niewielki, że zupełnie łatwo go ominąć. No i pokazują to konkretne, coraz to nowsze badania, w których właśnie nawet takie marki jak Patagonia, podawane do niedawna jako wzór, okazuje się, że mają w swojej ofercie produkty także potencjalnie niebezpieczne. Także żywność ekologiczna, która ma być wolna od pozostałości pestycydów, to jest najszybciej rozwijający się sektor na rynku spożywczym. Branża beauty, jak twierdzi autorka, jest na drugim miejscu i miliony kobiet w ostatniej dekadzie dokonały takiego gruntowego przeglądu szafek łazienkowych, wyrzucając marki z toksycznymi składnikami, takimi jak ftalany czy parabeny. Mamy całą grupę influencerów, blogerów, marek kosmetycznych, które podsycają strach, nieufność, aby sprzedawać produkty, często demonizując pewne substancje. Natomiast moda w tym wszystkim, nasza globalna branża, warta 2,5 biliona dolarów, jakoś całkowicie unika kontroli, jeśli chodzi o te niebezpieczne substancje i takiej regulacji. Jednym z powodów jest to, że ani konsumenci, ani profesjonaliści nie wiedzą, które, a nawet ile substancji chemicznych jest używanych do produkcji, przetwarzania, tkania, barwienia, wykańczania i konserwacji odzieży i akcesoriów. Wiemy, że bardzo dużo, za dużo. No i cytując dalej, coraz trudniej jest unikać tych chemikaliów, mówi dr Elizabeth Seymour z Centrum Zdrowia Środowiskowego w Dallas, o dodatkach takich jak rozpuszczalniki i metale ciężkie. Istnieje wiele chemikaliów, które są umieszczane we wszystkim i Twoje ubranie jest w to wliczone. Ale podczas gdy kosmetyki, środki czyszczące i pakowana żywność mają tą listę składników, moda nie ma, mimo że testy pokazują, że ma jedne z najbardziej skomplikowanych i wielowarstwowych profili chemicznych ze wszystkich produktów obejmujących do 50 chemikaliów lub więcej. No i to jest coś, słuchajcie, od czego naprawdę puchnie głowa, jeśli myślicie, że w takiej bluzeczce, staniku sportowym albo leginsach może być właśnie 50 takich chemikaliów lub więcej. No i dalej Alden Vicker pisze, że badając to przez 2 lata, jestem bardzo ostrożna z własnym ubraniem. Unikam tanich, podrabianych lub ultraszybkich marek modowych. Robię zakupy w firmach, którym ufam. Pytanie, jak ufać? Które dbają o swoją reputację i mają program zarządzania chemikaliami lub etykiety takie jak Blue Design, Oekotex lub GOTS. Rzeczywiście to są te certyfikaty, które ja też Wam bardzo polecam. Alden pisze, że w miarę możliwości wybiera włókna naturalne, że unika fantazyjnych obietnic, takich jak plamoodporność, czy jakaś neutralizacja zapachów i tak dalej. Każdą nową odzież pierze, używając bezzapachowego, nietoksycznego detergentu. No i ufa swojemu nosowi, czyli jak coś śmierdzi, to nie kupuje albo odsyła. Alden kończy swój tekst takim apelem: wymagajmy, aby moda zawierała listę składników, naprawdę kompletną listę, ponieważ gdybyśmy wiedzieli, co jest w naszych ubraniach, moglibyśmy nie chcieć ich nosić. No i zapewne dlatego takich list nie możemy się doczekać, bo właśnie moglibyśmy przejrzeć na oczy. No, kilka wniosków ode mnie na koniec. Powtórzę Wam to, do czego namawiam też w swojej książce, w której poświęciłam podrozdział Bomba w szafie właśnie toksycznym związkom chemicznym. No i tak jak mówi Alden, w trosce o zdrowie swoje i bliskich unikajmy tych specjalnych wykończeń. Te wszystkie odporności na plamy gniecenia, ja pas. Koniecznie pieszmy ubrania, ale też pamiętajmy, że to jedno czy dwa prania nie zawsze załatwiają sprawę, bo na serio wiele takich procesów jest projektowanych w taki sposób, aby te konkretne substancje, a tym samym właściwości materiału właśnie utrzymały się dłużej, na przykład kilkanaście prań, więc to jedno czy dwa prania nie zawsze załatwiają sprawę. Nie ma badań, które jasno wskazują, jak długo konkretne związki chemiczne są obecne w ubraniach. Dlatego możemy założyć, że serio, odzież z drugiej ręki, która już była wielokrotnie prana, jest dla nas generalnie znacznie bezpieczniejsza niż ta nowa, pachnąca nowością, a tak naprawdę pewnie formaldehydem i innym takim koktajlem. Zresztą badania wykonane na ubraniach pracowników spryskujących bawełnę pestycydami wykazało, że po 6 domowych praniach w ich ubraniach było nadal od 1 do 42% tych pestycydów, więc no, jeszcze nie otwierajmy szampana po pierwszym czy drugim praniu. Dlatego właśnie tak dobrym wyborem jest szukanie i używanie bielizny i zwłaszcza ubranek dla dzieci, dla maluchów z organicznej bawełny, koniecznie z certyfikatem GOTS. I tu Was odsyłam do odcinka 19, to jest rozmowa z Pawłem Urbańskim, który w bardzo dosadny sposób opisuje to, czym mogą skutkować te poliestrowe ubrania i dlaczego postawił na certyfikat GOTS, więc tam znajdziecie też wiele ciekawych, myślę, wątków. Wniosek jest jeszcze jeden. Szczególnie uważnie musimy wybierać ubrania, w których ćwiczymy i w których się pocimy, ponieważ właśnie wtedy otwieramy pory, czyli szeroko otwieramy bramy naszego organizmu na cały ten toksyczny syf. I te syntetyczne, poliestrowe, spandeksowe, nylonowe ubrania, choć kolorowe, ładne, modne, mogą być serio niezłą pułapką. Te najnowsze badania, cytowane też ostatnio przez Ole na profilu Świadomy Konsument Mody, one pokazywały, że nawet 40-krotnie przekroczone były normy obecności szkodliwego bisfenolu A. Także wcześniej 19 razy, teraz nawet 40. No i wiecie, co jest najgorsze? Że to nie są marki no name, to nie są te chińskie podróbki, więc to nawoływanie do marek, którym ufamy, ono też trzeba traktować no ostrożnie, no bo jeśli odkrywamy, że leginsy Nike i Patagonii albo shorty Adidasa i Nike miały tak bardzo przekroczone normy, no to w zasadzie gdzie szukać tych bezpiecznych ubrań? Bisfenol A, czyli BPA, to jest naprawdę upiorna substancja wykorzystywana do produkcji tworzyw syntetycznych, która ma bardzo negatywny wpływ na nasz układ hormonalny, ale też nerwowy i rozrodczy. Więc takie atrakcje jak otyłość, bezpłodność, cukrzyca, a nawet nowotwory da się z nią powiązać. No i o ironio, właśnie wtedy się na te wszystkie atrakcje narażamy, kiedy decydujemy się ruszyć z kanapy i zadbać o siebie. Także certyfikaty raz jeszcze, Blue Design, Cradle to Cradle, Oekotex, GOTS, kraj produkcji odzieży. Pamiętajcie, że made in jest ważniejsze niż designed in. No a przede wszystkim te naciski na to, by wprowadzać regulacje na rządzących, na decydentów, by domagać się, aby te związki były zakazane, ale też aby zwiększyła się skala kontroli. No i też przypomnijmy sobie, że możemy ćwiczyć w starej, spranej, bawełnianej koszulce, ale możemy też ćwiczyć na przykład w wełnianym topie i shortach. Sprawdźcie sobie sportową kolekcję z wełny merino Moniki Kamińskiej. Ona ćwiczy w niej nawet w lecie. Dotykałam, widziałam, jest to coś, czemu warto się przyjrzeć i być może spróbować. No i to tyle na dziś od Waszej modowej Dr. Queen. Była to niezła przeprawa dykcyjna z tymi wszystkimi związkami. Jeśli jest na sali chemiczka i gdzieś tam się machnęłam, to proszę o wybaczenie. Dziękuję Wam za wirtualne kawy, których kilka postawiliście mi za pośrednictwem serwisu Buy Coffee Too. Witam też na Patronite nową matronkę. Bardzo dziękuję za takie wsparcie. No i zapraszam, jeśli macie na to przestrzeń i ochotę. Będę do Was pisać raz w miesiącu płomienne listy miłosne zwane newsletterami. No i dziękuję też za to, że jesteście i za to, że tak ochoczo dzieliłyście się odcinkami na temat pracy dzieci w Bangladeszu, ale też tymi realiami pracy w Shein i mam nadzieję, że coś z tego dla siebie bierzecie. Więc dziękuję, do usłyszenia, dbajcie o siebie, a linki do Patronite, Buy Coffee, ale też do źródłowych artykułów i tych badań znajdziecie w opisie tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia znowu. Pa!